Dzisiaj porozmawiamy i usłyszymy dzisiaj, mam nadzieję, poselstwo. Uzyskaj i składaj dobre świadectwo. Takie jest zawołanie, którym się chcę dzisiaj do was zwrócić. Jest dosyć często tak, że po dokonaniu czegoś albo po jakimś niecodziennym przeżyciu u większości ludzi pojawia się chęć natychmiastowego ogłoszenia tego całemu światu, rozgłoszenia tego, co się wydarzyło. W dzisiejszych czasach to jest bardzo proste, bo wystarczy mieć konto na Facebooku i cały świat może się dowiedzieć, że zjadłeś dzisiaj dobrą kiełbasę na przykład. Albo że jechałeś i wyleciał ci zając na tego i już cały świat musi wiedzieć, bo się trochę przestraszyłeś i już wszyscy o tym powinni wiedzieć. Zasadniczo ludziom, którzy tak bardzo szybko dążą do rozgłaszania swoich przeżyć i osiągnięć, chodzi o rozgłos, o pochwałę, o podziw, żeby ludzie zrobili wow, wow. Jeśli chodzi o środowisko chrześcijańskie, to też nie jest inaczej niestety, tylko sprawy dotyczą może trochę czego innego, bo w naszym środowisku liczy się duchowe przeżycie, jakieś uniesienie duchowe, czyż nie? Nawrócenie w ogóle to jest najważniejsze świadectwo, jakie składamy. Jak doświadczymy jakiegoś błogosławieństwa w życiu, coś nam się powiedzie, nam się coś uda, od razu chcemy to rozgłosić całemu światu. Jeszcze czasem nie za bardzo dobrze wiedząc, cośmy naprawdę przeżyli, już chcemy mikrofon do ręki. I powszechne jest też to, że im bardziej ktoś nagrzeszył, im bardziej drastyczną opowieść ma do przekazania, im bardziej szokującą, to z tym większym aplauzem się spotyka i większe ma uznanie. I też od razu dostęp do wszystkiego, między innymi do tegoż mikrofonu. No bo ten to ma świadectwo. A ty co masz, Tomku, do powiedzenia? Albo Adamie, który wychowałeś się w chrześcijańskim domu i nikogo nie okradłeś, nie byłeś w więzieniu i tak dalej. Tymczasem Słowo Boże, nauka apostolska poucza nas, żebyśmy ze świadectwem naszym byli bardziej ostrożni, żeby to świadectwo było pełniejsze, wiarygodniejsze, a przynajmniej nie gorszące innych ludzi. I chciałbym, żebyśmy zaczęli, a faktycznie cały nasz wywód oparli dzisiaj o 4 wersety z 8 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział i początek tego rozdziału brzmi następująco. Gdy Jezus zszedł z góry, ruszyły za Nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do Niego trędowaty, pokłonił Mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił: Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak, jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem. Krótka historia, ale bardzo wiele mówiąca właśnie również na temat świadectwa, na temat składania świadectwa. Zacznijmy od tego, że w Jezusie ludzie odkryli coś bardzo szybko, coś niezwykłego, co spowodowało, że chcieli za Nim podążać. Bo tu przeczytaliśmy, że gdy zszedł z góry, a wcześniej ewangelista Mateusz przedstawił nam kazanie na górze, które Jezus wygłaszał, gdy Jezus zszedł z góry, ruszyły za Nim rzesze ludzi. To jest bardzo ciekawe powiązanie tego faktu z Jego nauczaniem, Zresztą inni ewangeliści też wiążą ten moment z tym, że Jezus nauczał. I to, co jest wyjątkowe w nauczaniu Jezusa, to nie to, że on bardzo mądrze się wypowiadał, piękną hebrajszczyzną mówił, ale że on mówił zupełnie inaczej niż inni nauczyciele. Końcówka 7 rozdziału Mateusza, gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza, kto ma autorytet. I to spowodowało, jak ludzie posłuchali, czyli za kimś takim należy podążać. Trzeba pójść dalej za nim, trzeba dalej go posłuchać. To jest ktoś nietuzinkowy. Jeszcze nikt nigdy tak nie mówił, jak on mówi. Panu Jezusowi, jak wiemy z Ewangelii, chodziło o to, żeby ludzie chcieli słuchać jego nauczania, żeby chcieli słuchać tego, co on ma im do przekazania. I czytamy tutaj, że gdy już był tak z tymi ludźmi, oto nagle podszedł do niego człowiek trędowaty. Wiemy z Pisma Świętego i też z historii, że ludzie trędowaci nie mieli takiego normalnego prawa do tego, żeby się zbliżać do innych ludzi. Były przepisy, które powodowały, że jeśli już stwierdzono u kogoś trąd, to ktoś taki musiał opuścić nawet własny dom rodzinny i musiał mieszkać w tak zwanej osadzie czy kolonii dla trędowatych, a gdy się przemieszczał, bo musiał się przecież też przemieszczać, to jeśli zauważał kogoś zbliżającego się, to na około 50 metrów już miał wołać: trędowaty, trędowaty, jestem trędowaty. To miało ostrzec wszystkich ludzi. Były tam określone przepisy, żeby właśnie nie zarazić jeden drugiego. I jak to możliwe, tak się zastanawiałem, żeby taki trędowaty podszedł do Jezusa, gdy ludzi pełno było? Jak to jest możliwe? Ano tak samo możliwe, chyba jak i w dzisiejszych czasach pandemii tak zwanej, kiedy ma być dystans, 2 metry czy 1,5 metra, maska na buzi i tak coś jeszcze tam. A ludzie jednak siedzą razem, rozmawiają razem, robią różne rzeczy. Przepis jest, z Darkiem żeśmy rozmawiali, jest przepis. Ale jednak ludzie, i tam też najwidoczniej niektórzy, jak jeszcze zwłaszcza nie było objawów, to nie było jeszcze takim problemem. Zresztą problem jest bardziej złożony, nie chcę tutaj teraz w to wchodzić. Prawda jest taka, że Pan Jezus najwyraźniej był dostępny dla ludzi. Był dostępny, można było do niego podejść, nawet trędowaty mógł do niego podejść i się do niego zwrócić ze swoją prośbą. Przeczytaliśmy, że ten człowiek przyjął właściwą postawę przed Panem, bo się pokłonił Panu. To był człowiek, który rozumiał, że on jest w potrzebie, a ten, przed którym staje, może mu pomóc. I zwrócił się do niego, mówiąc: Panie, Kyrios. To słowo odnosiło się do Boga, do Pana. I na pewno w tych słowach i w tej postawie widzimy należyty stosunek tego człowieka do Jezusa. No i Jezus, widząc tę postawę uniżenia, zareagował w sposób bardzo pozytywny i życzliwy w stosunku do tego człowieka. Okazał mu współczucie. W Ewangelii Marka jest napisane: Jezus pełen współczucia wyciągnął rękę ku temu trędowatemu. Zobaczcie, to nie tylko ze strony tego trędowatego była jakaś taka śmiałość i gotowość z powodu jego problemu, że jakby złamał pewien przepis, ale Jezus też wyciąga rękę do tego człowieka, wyciąga i dotyka go. Tak przynajmniej mówi nam tutaj tekst Słowa Bożego, że go dotknął i wypowiedział słowa oczyszczenia. Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Wspaniała historia, wspaniałe zdarzenie. I gdy coś takiego się stało, to nie trudno się domyślić, że w głowie tego człowieka od razu się pojawiła myśl: pędzę do miasta, pędzę do ludzi, pędzę do rodziny, pędzę, już mogę wracać do społeczeństwa, bo jestem oczyszczony. Ale Pan Jezus, jak przeczytaliśmy, wydaje mu natychmiast zakaz.
że nie wolno mu iść do ludzi, tylko że ma iść do kapłana i poddać się pewnym procedurom. Dlaczego Jezus zakazał rozpowiadania o tym cudzie? Zakazał mu zrobienia z tego zaraz sprawy, nagłośnienia tej sprawy. No bo wiemy, że Pan Jezus przyszedł, aby zbawić ludzi od grzechów, a nie leczyć ich z trądu. Że przyszedł, aby dać dar życia wiecznego, aby pojednać świat z Bogiem. Po to przyszedł. Przyszedł, aby ogłosić nadchodzące Królestwo Boże. I nie chciał, żeby już w pierwszych miesiącach jego działalności publicznej ludzie zaczęli mówić o nim jako o cudotwórcy i zaczęli za nim ganiać jak za cudotwórcą. Rozumiecie? Bo to zmieniało, bo to przeszkadzało w ogóle. Nie o to chodziło Jezusowi. Jezus czynił cuda, ponieważ miał współczucie do ludzi i uzdrawiał ich, ale uzdrowienia nie były celem Jego służby. On przyszedł, aby zbawić ludzi z ich grzechów. Taki był podstawowy cel przyjścia Jezusa, złożyć ofiarę za nasze grzechy. I dlatego też Pan Jezus zabronił mu rozpowiadać o tym, ale pokazał mu, w jaki sposób może wydać dobre świadectwo o swoim przeżyciu, o swoim cudzie. I odesłał go do kapłana. Pójdź do kapłana i pozwól się zbadać. Taką instrukcję, takie polecenie mu wydał. Chodziło o to, że w Izraelu istniał przepis, istniało prawo dla człowieka, który został wyleczony z trądu, że ma przejść pewną procedurę potwierdzającą, uwierzytelniającą fakt jego oczyszczenia, że jest już zdrowy, że jest już czysty. I to wiązało się z szeregiem czynności i poniesieniem określonych kosztów. 14 rozdział 3 Mojżeszowej o tym opowiada. I my tak tylko prześledzimy, bo nie ma czasu, żebyśmy się wdawali tutaj w szczegóły, ale to jest niezwykła instrukcja, bardzo interesująca i dużo rzeczy moglibyśmy wyciągnąć z tego i nieraz pewno jeszcze na ten tekst natrafimy i będziemy sobie go rozważać. Drugi werset mówi, takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. Właśnie dlatego Jezus odsyła tego oczyszczonego do kapłana właśnie. Kapłan zaś wyjdzie na zewnątrz obozu. Kiedy kapłan stwierdzi, że chory został wyleczony z trądu, to już tu byśmy powiedzieli, no to już, hurra, to już tylko teraz lecieć do domu rozgłaszać. Nie tak prędko. To rozkaże wziąć dla niego, jako pragnącego się oczyścić, dwa żywe, czyste ptaki, kawałek cedrowego drewna, szkarłatny karmazyn i hizop. Potem kapłan rozkaże złożyć w ofierze jednego ptaka nad glinianym naczyniem ponad świeżą wodą. Już jakie procedury. No jednego ptaka złożyć w ofierze. No już mu powiedzieć, no już został złożony w ofierze, to już. No nie, to jeszcze nie tak. Ptaka zaś żywego, bo jest został jeszcze drugi ptak. Ptaka żywego weźmie wraz z kawałkiem cedrowego drewna i jest teraz historia o tym, co z tym drugim ptakiem trzeba zrobić. Kiedy już to zrobi, jest powiedziane, będzie czysty. Potem może wejść do obozu, ale przez 7 dni jeszcze musi się coś odbyć. A więc nie od razu jeszcze może wejść do obozu. Jeszcze musi, a 8 dnia weźmie 2 baranki bez skazy. Następny koszt czynności, które trzeba wykonać. Gdy już tam powiedzmy złoży, no to już by się kończyła ta cała procedura, no ale może być ktoś ubogi i nie stać go na te 2 gołębie i na 2 baranki. Więc mamy dalej, jeśli jednak oczyszczający się jest ubogi i nie stać go na taką ofiarę, to byśmy powiedzieli, to ma gratis. Nie, musi wziąć jednego baranka. Jednak jakiś koszt powinien ponieść. Ciekawa historia w ogóle, nie ma czasu tutaj rozważać tego, ale Jezus odesłał faceta, że ma się poddać procedurze, która trwała wiele dni i kosztowała wiele czynności i trzeba było się do tego zastosować, bo takie było prawo w Izraelu. A cała ta procedura warunkowała powrót oczyszczonego do społeczeństwa w sposób prawidłowy, z dobrym świadectwem, z właściwym świadectwem. Niech to będzie dla nich świadectwem, przeczytaliśmy. Niech to, nie to, co ty powiesz, polecisz i opowiesz, tylko niech to, co zrobisz zgodnie z prawem, będzie dla nich świadectwem. Czy ten człowiek zastosował się do tego, do polecenia, co Pan powiedział mu? Raczej chyba nie. Nie wiemy na pewno. Być może w ogóle nie poszedł do kapłana, co nie tylko byłoby nieposłuszeństwem Panu, który go właśnie oczyścił z trądu, ale co też utrudniło później Jezusowi docieranie z nauką o Królestwie Bożym do kolejnych osób, bo w Marka 1,45 czytamy: ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz w odludnych miejscach. Wydawałoby się, że ten człowiek zrobił coś dobrego, a tymczasem tutaj czytamy, takie jest świadectwo Ewangelii Marka, on przez to nieposłuszeństwo, niepoddanie się temu, co powiedział Pan, że ma zrobić, przez to, że zaczął rozpowiadać, utrudnił Jezusowi jego służbę, bo Jezus musiał odejść, nie mógł wejść już jawnie do miasta i gdzieś w odludnych miejscach przez jakiś czas przebywał i tam ludzie oczywiście znaleźli go, do niego przychodzili. Ale było to pewne utrudnienie. Jak tę historię, króciutką historię, możemy zastosować do nas i do kwestii naszego świadectwa? Otóż po pierwsze, trąd dobrze ilustruje grzech, problem grzechu w naszym życiu. Trąd, ta straszna choroba w naszych czasach mniej znana, ale wtedy bardzo powszechna, dobrze obrazuje grzech, bo trąd, tak jak i grzech, początkowo jest bezobjawowy. Przez pierwsze 5 do 20 lat trąd jest niewidoczny, jak ktoś zachorował na trąd. A jak jest z grzechem? Jak się grzech zaczyna gdzieś tam rodzić, to z początku nic nie widać. Człowiek ładnie ubrany, miło się odzywa, z ludźmi się spotyka, może i kazania wygłasza na nabożeństwach, a w środku już jest problem grzechu. Grzechu, który zaczyna swoją robotę. Grzech jest zaraźliwy, tak jak trąd jest zaraźliwy, bo jeden drugiego potrafi wciągnąć, skusić, sprowadzić na złą drogę, odwrócić od tego, co dobre, zawrócić w głowie i tak dalej. Grzech, tak jak i trąd, z czasem zaczyna oddzielać od ludzi, bo gdy już wychodzi na jaw, że jest, no to już nie można razem mieszkać, to już razem, już nie można razem żyć, już małżeństwo razem nie chce żyć, już przyjaciele przestają się przyjaźnić, już dzieci nie chcą z rodzicami dłużej być, nie chcą, bo jakiś grzech dostał się do ich serc. Jakieś nieprzebaczenie, jakaś zawiść, zazdrość, jakiś rodzaj grzechu, który oddziela. Powoli niszczy człowieka, tak jak trąd. Trąd powoli powodował, że ciało zaczynało tam obumierać, odpadać, gnić. Nie chcę w to wchodzić, ale Biblia z kolei mówi, że namiętność toczy członki jak robak. Powoli robak się dostaje i tam zaczyna chrobotać i gryźć. Jak gdzieś w drewnianym domu ktoś śpi, to czasem słyszy, jak robak robi swoje. Powoli robi swoje. No i ostatecznie trąd jest dobrym obrazem grzechu, bo jak trąd był chorobą śmiertelną, tak też grzech jest śmiertelny. Karą za grzech czy zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Rzymian 6, 23. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest taka, że każdy grzesznik z problemem swojego grzechu może przyjść do Pana Jezusa i zostać z Niego oczyszczonym. Tak jak ta historia nam pokazała, że trędowaty przyszedł do Jezusa i został oczyszczony. To jest wspaniała prawda, że nie ma takiego grzechu, z którego by Pan Jezus nie mógł nas oczyścić, jeżeli do Niego przyjdziemy w tej postawie jak ów trędowaty, ukorzymy się i Go poprosimy i wyrazimy wiarę w Niego, że On może nas oczyścić. A krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, mówi 1 Jana 1,7. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chwała niech będzie Bogu, niech będzie dziękczynienie Panu Jezusowi, bo taka jest prawda Słowa Bożego. Od wszelkiej nieprawości. No i gdy następuje coś takiego w naszym życiu, cud oczyszczenia, przebaczenia grzechów, to w nowo nawróconym tym człowieku, który tego dostępuje, rodzi się natychmiast pragnienie, żeby to szybko rozpowiedzieć, no nie? Jak tam było z wami? No chce się od razu o tym opowiadać, jak najszybciej rozpowiedzieć. Chce się już od razu włączyć we wszystko, co robi Kościół, co się dzieje w zborze, by z dnia na dzień zostać uznanym za pełnoprawnego członka Kościoła. Niektórzy od razu chcą się dostać na scenę, niektórzy nawet nie mają czasu w domu posprzątać, tylko od razu już chcą na ewangelizację, na ulicę, kościół uliczny, gdzieś tam, gdzie tylko i już od razu rozpowiadać, ruszać w trasę. W trasę ruszać ewangelizacyjną. Bardzo wielu tak reaguje. Dlaczego? No, należałoby się domyślać, że wszystkim chodzi o to, żeby wywyższyć Jezusa, żeby oddać Mu chwałę. Czasem nam się zdarzy zauważyć, że chodziło bardziej o chwałę tego człowieka, o rozgłos, o to, żeby się popisać, żeby zaistnieć w społeczeństwie, bo przedtem się jakoś nie udawało zaistnieć. A teraz są ludzie, którzy poklepią, zaczną klaskać, zaczną nawet może jakoś tam popierać i tak dalej. Jest taka, powiedziałbym, błyskawiczna wersja stania się świadkiem Jezusa Chrystusa i przyłączenia się do społeczności. Czyli wypowiedzenie modlitwy grzesznika i przejście od razu do Bożej rodziny. Powitanie w Bożej rodzinie. Jesteś już teraz naprawdę naszym bratem, jesteś dzieckiem Bożym, alleluja. No, czy to jednak potem zaraz się potwierdza w życiu, potwierdza się w praktyce, to okazuje się, że nie zawsze tak jest. I bywa, że takie szybkie świadectwo więcej szkody przynosi Chrystusowi i Jego Ewangelii niż pożytku. Dlatego też Pismo Święte uczy nas, żebyśmy składali dobre świadectwo, żebyśmy składali właściwe świadectwo o Jezusie Chrystusie. Bo nie wystarczą same słowa, bo potrzeba dać świadectwo praktyczne. I wzmiankowane przez nas, nakazane przez prawo w Izraelu czynności warunkujące powrót oczyszczonego do społeczeństwa, może być dla nas ilustracją człowieka, który został oczyszczony z grzechu, jak teraz on powinien postąpić i co zrobić, żeby wydać dobre świadectwo dla swojego otoczenia. Chodzi o to, żeby wykonać pewne czynności, czy przyjąć pewne postawy, nie po to, żeby zostać usprawiedliwionym z grzechu, ale właśnie dlatego, że zostaliśmy naprawdę usprawiedliwieni z grzechu, że naprawdę się narodziliśmy na nowo, to teraz powinniśmy wydać prawidłowe świadectwo, że tak właśnie się stało. I tutaj by można było z tego opisu, co ten człowiek miał nakazane przez Jezusa, wyciągnąć parę myśli, parę wniosków do naszego świadectwa o Jezusie. Że po pierwsze, potrzeba nam świadectwa zewnętrznego, żeby ktoś z zewnątrz, ktoś z jakimś autorytetem, kto nas obserwuje, kto się nam przyjrzy, żeby potwierdził to nasze nawrócenie i zbawienie z naszych grzechów. Trzeba się po prostu poddać pod osąd innych, by inni zaświadczyli, że naprawdę zostaliśmy uwolnieni od grzechu. By nasze postępowanie o tym zaświadczyło, a ono może być zweryfikowane tylko przez ludzi, którzy nas obserwują, którzy nas widzą na co dzień. To jest pierwszy krok. Czyli jeśli chcę jako chrześcijanin wydawać dobre świadectwo o Jezusie, o zbawieniu z grzechów, to powinienem poddać się osądowi innych ludzi, weryfikacji innych ludzi. To jest bardzo ważne. I niestety, ale zdarza się tak, że ktoś zaraz po nawróceniu nie troszczy się o to, żeby właśnie domownicy, żeby ludzie z sąsiedztwa, żeby najbliżsi krewni przyjrzeli się jego życiu, że on naprawdę się zmienił, tylko on jest gotów pojechać na drugi koniec Polski, wyruszyć w jakąś misję i tam opowiadać, jaki on jest teraz inny człowiek, jaki Jezus jest wspaniały w jego życiu, tam, gdzie nikt nie ma możliwości wglądu w jego życie, że on naprawdę się zmienił. I wtedy potem wychodzą takie różne historie, że jedno się z drugim nie trzyma razem. Właściwymi symptomami tego, że zaczęło się nowe życie, nastąpiła zmiana, to, co praktycznie można zauważyć, obserwując nasze życie. I potrzebna jest ta właśnie weryfikacja. W jednym z przykładów jest powiedziane tak, ale na świadectwo dla ludu pójdź do kapłana i pozwól się zbadać. Niech ktoś to stwierdzi z zewnątrz, a nie ty sam to stwierdzasz. Inną sprawą była tutaj w tej historii gotowość do poniesienia kosztów. I tak też jest, jak się zaczyna nowe życie. To też w człowieku, jeśli to jest naprawdę nowe życie, pojawia się gotowość i ma być to gotowość do poniesienia kosztów. Na przykład do zrekompensowania wyrządzonej krzywdy w starym życiu. Jeśli byłem z kimś skłócony, jeśli kogoś jakoś okłamałem, jeśli kogoś naciągnąłem na jakieś pieniądze, cokolwiek zrobiłem, jakąś krzywdę wyrządziłem, to jednym z dowodów tego nowego życia jest to, że ja chcę to zrekompensować, chcę to naprawić. Chcę pójść tam i ukorzyć się i zapytać, jak mógłbym wynagrodzić tę krzywdę, którą zrobiłem. To jest świadectwo wiarygodności tego nawrócenia. No i na to potrzeba czasu, do tego trzeba przejść też różne próby. Tak czy inaczej, Jezus powiedział, idź, poddaj się weryfikacji, niech się tobie przypatrzą, niech upłynie odpowiednia ilość czasu, ponieś określone koszty i to będzie świadectwem dla tych ludzi, że ty jesteś oczyszczony, że jesteś inny. To jest myśl, która ma wielkie zastosowanie, ma ważną rangę w naszym świadectwie o Jezusie Chrystusie. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu w składaniu świadectwa o Jezusie utrudnia Jezusowi docieranie do kolejnych dusz, do kolejnych grzeszników. Bo gdy ogłoszone nawrócenie okazuje się nieprawdą, bo człowiek wrócił do starego życia za 2 tygodnie czy 3, to jakże to szkodzi sprawie Ewangelii. Człowiek w nocy coś tam przeżył, rano żeśmy go postawili przed całym zborem albo na ulicy i pozwolili mu opowiadać. On zaczął opowiadać, a nieraz słyszałem takie sytuacje, opowiadać, jak on się teraz nawrócił, jak on przeżył, a z następnego dnia czy za tydzień ktoś z sąsiedztwa widzi go dalej, jak pije czy pali, klnie czy różne rzeczy robi. Jakie to jest świadectwo? To jest antyświadectwo, to jest przeszkoda wielka, bo teraz jeśli ktoś kolejny by chciał tym ludziom powiedzieć o tym, że się właśnie nawrócił i chce ich też innych zaprosić do Chrystusa, to powiedzą, Już tutaj my znamy tu takiego sąsiedztwa, co opowiadał, że się nawrócił, ale się już przewrócił i już nie ma go na drodze. Gdy słowa notorycznie nie potwierdzają się z praktyką życia, to jakie to jest świadectwo? Ktoś opowiada, każdej niedzieli się pięknie, kwieciście modli, a domownicy wiedzą, że żyje inaczej, że jest złośliwy, że jest kłótliwy, że konfliktowy jest, że są problemy z nim. To jakie to jest świadectwo? To jest antyświadectwo. Gdy po ogłoszeniu cudu uzdrowienia trzeba znowu brać lekarstwa, to jakie to jest świadectwo? To jest antyświadectwo. To by znaczyło, że zrobiliśmy coś nie tak, poszliśmy drogą na skróty i raczej przynieśliśmy ujmę Chrystusowi, aniżeli chwałę. Dlatego dzisiejsze poselstwo brzmi: uzyskaj i składaj dobre świadectwo. A żeby uzyskać dobre świadectwo, to trzeba na tym trochę popracować. To trzeba trochę czasu na to. To nie wolno iść drogą na skróty. To trzeba posłuchać Jezusa, posłuchać nauki apostolskiej, posłuchać tego, co mówi Biblia i poddać się temu porządkowi rzeczy, nie patrząc na to, że mi by się chciało, a że przecież jest to prawdziwe, co ja mówię. A więc złożenie w otoczeniu dobrego świadectwa wymaga czasu i szeregu prób, które sprawdzą, czy naprawdę to się dzieje, czy naprawdę nastąpiła taka zmiana. Więc po akcie pokuty, zanim staniemy na scenie przy mikrofonie, najpierw trzeba codziennym życiem pokazać, że jesteśmy zbawieni z naszych grzechów. Zgadzacie się z tą myślą? Bo co da takie świadectwo, że ktoś tu będzie pięknie opowiadał, a już nawet własna żona, słuchając tego, czy dziecko, czy ktoś z sąsiedztwa, od razu w środku się burzy. Pamiętam taką scenę, jak jeden facet stał i tak pięknie opowiadał, a jego żona w przedostatnim rzędzie w pewnym momencie nie wytrzymała i mówi: ty obłudniku. Już nie wytrzymała tego, jak on tu pięknie prezentował się jako chrześcijanin, a ona go znała z codzienności. Więc to jest bardzo ważne. Po uzdrowieniu, zanim zaczniemy o tym opowiadać, należałoby pójść do lekarza i swoje uzdrowienie potwierdzić badaniami. Tak czy nie? No tak, bo to, że mi przestało boleć wczoraj, jak się ktoś ręce na mnie położył i się pomodlił, to mogło przestać boleć z różnych powodów. Choćby z pewnego wrażenia emocjonalnego mogło przestać boleć i trzeba to sprawdzić, czy naprawdę nastąpiło uzdrowienie. Zwłaszcza jeśli mamy świadectwo choroby, to bardzo dobrze jest potem przedstawić świadectwo, nowe świadectwo stanu zdrowia i pokazać, że nie ma choroby. A jak nieraz często się dzieje, że ktoś szybciutko, czym prędzej, bo ten, kto tam pomodlił się, to już naciska, co nie boli, nie boli, no aleluja, to powiedz, że nie boli, szybko i tak dalej. I biedną wyciąga, ten człowiek jeszcze się rozprostować nie może, a on go już prostuje, już on jest uzdrowiony. I potem następnego dnia, jak zacznie boleć, to wstyd się przyznać i taka biedna kobieta czy taki biedny człowiek cierpi całymi tygodniami, się nie odezwie w społeczeństwie, bo w ten sposób by mógł zachwiać wiarą całego zgromadzenia. No to on by nie chciał czegoś takiego zrobić. Rozumiecie, w jaki kanał się ludzie czasem dadzą wepchnąć przez to, że pochopnie zaczynają składać świadectwo. Bądźmy mądrzy. Jezus, ten chciał już od razu rozpowiadać, a Jezus mówi: nie rozpowiadaj, tylko idź i poddaj się pewnej procedurze. To będzie trwało 2 tygodnie, 3 tygodnie, ale masz to zrobić. Po zapaleniu się do jakiejś służby w kościele, jak człowiek tak posłucha, jak ładnie ta siostra zaśpiewała, jak ta grupa zagrała, a ja pamiętam, że gdzieś tam przy ognisku harcerskim na gitarze grałem, też bym chciał grać. Po zapaleniu się do tego, że już bym chciał od razu, jeszcze wczoraj śpiewałem przy piwie, a dzisiaj już bym chciał Panu śpiewać i to nie tam na krześle, tylko tu na scenie. Po zapaleniu się do jakiejś służby
Najpierw należy dać wyraz gotowości, że będę w Kościele robił czynności zwykłe, proste i wiernie będę to robił, że będę zamiatał, sprzątał, coś będę pytał, co mógłbym, jak mógłbym być użyteczny w Kościele. Dać wyraz tego, że ja naprawdę chcę dla zboru, dla społeczności być użytecznym, pożytecznym. A potem przyjdzie czas na realizację tego powołania, czego naprawdę pragnę. Dlaczego nie od razu? Dlaczego nie od razu? Ano dlatego, że złe świadectwo bez pokrycia może kogoś zgorszyć, a co najmniej zniechęcić do Chrystusa. Pan chce, abyśmy składali dobre świadectwo, wiarygodne świadectwo o Nim. Dobrym świadkiem Jezusa nie zostaje się w jedną noc, bracia i siostry. Na to potrzeba czasu. Po 3 latach chodzenia z Jezusem apostołowie, Jego uczniowie najbliżsi usłyszeli: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami. Zobaczcie, tyle lat, a jeszcze nie byli gotowi, by być dobrymi świadkami o Jezusie Chrystusie. Dopiero gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, gdy wyczekali odpowiednią ilość czasu, wtedy to się stało. Nie od razu ma się też udział w służbie duchowej w Kościele po nawróceniu. Nie od razu. Gdy apostoł Paweł tłumaczył o służbie diakonów, to napisał tak, 1 Tymoteusza 3,10, niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Niestety nie bardzo nam odpowiada taki obrót sprawy i my byśmy chcieli jak ten trendowaty szybko i często robimy po swojemu. Zaczynamy działalność, włączamy się w to, co w Kościele się dzieje, a za nami jest ogon jakichś niezałatwionych spraw, grzechów, które gdzieś ciągle nam ciążą. I tak już jesteśmy w Kościele, już jesteśmy, już byśmy chcieli się tutaj angażować, odzywać, a mamy złe świadectwo wśród swoich najbliższych. I jeśli ci najbliżsi by, nie daj Boże, usłyszeli, że stanąłeś za kazalnicą, że coś robisz w Kościele, to by się złapali za głowę i powiedzieli, to taka ta wasza wiara, to taka jakość wasza. Jeśli ciebie dopuścili do tego, że ty możesz już kazania wygłaszać albo stać z mikrofonem i śpiewać, a ty tak żyjesz we własnym domu, to jest hańba. To znaczy, że ten Kościół nie ma rozeznania, to ten Kościół jest pełen ludzi, którzy po prostu grzeszą i tyle. Rozumiecie wymowę tego faktu? Jest duży problem obecności w zborze ludzi ze złym świadectwem i dlatego też o tym dzisiaj mówię. Nie od dzisiaj ten problem jest, nie tylko w naszym zborze ten problem jest. Ten problem był też i w zborze w Koryncie. W 2 Liście do Koryntian, 12 rozdziale, 20 wersecie apostoł Paweł, pisząc o swoim przyjściu, do nich napisał: obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście. Znaczy, może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki w zborze? Wśród świętych, jak to jeden brat ostatnio mocno podkreślał, że wszyscy są już święci? Wśród świętych coś takiego? No jednak tak. W zborze, w którym były wszystkie dary Ducha Świętego, apostoł Paweł, pisząc obawiam się, wiedział, o czym pisze. Dalej, obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami, że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili.
Czujecie ciężar tego, co tutaj apostoł Paweł napisał? Świadectwo zepsute. Dlatego właśnie trzeba poważnie podejść do sprawy składania świadectwa, bo to nie chodzi o to, żeby komuś tam klepnąć językiem o tym, że powinien się nawrócić. Jeśli sam nie jesteś nawrócony, to jak możesz wydać świadectwo o Jezusie Chrystusie i wezwać kogoś naprawdę do nawrócenia? To są puste słowa, to nic to nie daje, to tylko wręcz odstręcza od Ewangelii. I teraz na koniec jeszcze jedna myśl. Jeżeli w swoim otoczeniu zepsuliśmy świadectwo o Jezusie Chrystusie, już jako chrześcijanie, bośmy się zachowali niegodnie, zachowali niewłaściwie. Jeśli zepsuliśmy to świadectwo, to czym prędzej zacznijmy starania, aby je odzyskać, aby je naprawić. Bo Pan chce, żebyśmy składali dobre świadectwo o Nim. Jeśli w naszym środowisku okazaliśmy się zbyt materialistycznie nastawieni, zbyt skąpi, zazdrośni, nieżyczliwi, jeśli się okazaliśmy chamscy, cokolwiek tam zrobiliśmy, co wstrząsnęło jakoś naszymi bliskimi, co spowodowało, że oni nabrali do nas dystansu, do nas jako chrześcijan, którzy powinniśmy być przykładem dla innych, zachętą, być mili, być łagodni, być właśnie niematerialistycznie nastawieni. Jeśli coś takiego się stało, żeśmy popsuli świadectwo, to należy podjąć staranie, żeby je odzyskać. Jak to zrobić? Przede wszystkim ukorzyć się przed Bogiem i przeprosić Go za wydanie złego świadectwa o Jezusie w swoim otoczeniu. Bo każdy taki grzech jest przede wszystkim grzechem przeciwko naszemu Panu, bo przynosi ujmę Jego imieniu. Jeśli my mówimy i już jesteśmy znani w środowisku, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy ludźmi wierzącymi w Jezusa, że żyjemy z Jezusem, to jest ujma dla Jezusa. Więc dlatego Jezusa trzeba przeprosić. Po drugie, trzeba przeprosić ludzi z tego otoczenia, którzy byli świadkami naszego złego zachowania, że ich zgorszyliśmy, że ich wprowadziliśmy w jakiś stan dezorientacji, żeśmy stali się antyzachętą dla nich. Przeprosić ich trzeba. Trzeba po prostu wrócić do sprawy, choćby to było rok temu czy 5 lat temu, wrócić do sprawy, odezwać się, napisać, spotkać się i porozmawiać i powiedzieć: gryzie mnie ta sprawa, albo zaczęła mnie gryźć ta sprawa, że ja wtedy się tak zachowałem przy Tobie, nie powinnam się tak zachować. Przepraszam Cię za to, ja zgrzeszyłam przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Wybacz mi, przebacz mi to, że tak się zachowałem. Należałoby też, jeżeli jako ludzie należący do zboru zrobiliśmy coś, co jest haniebne w oczach Bożych, co przynosi ujmę dla imienia Chrystusowego, należałoby też przeprosić zbór. Jeśli zbór wie, jeśli ludzie wiedzą, żeśmy coś takiego zrobili, to powinniśmy przeprosić, stanąć któregoś razu i też nie zaraz po tym, jak żeśmy to zrozumieli, tylko po wydaniu świadectwa, że już jesteśmy inni, przeprosić, że zamiast wnosić pokój i być dobrym przykładem, wnieśliśmy jakąś konsternację w szeregi braci i sióstr. Czy jest to jasne, co mówimy dzisiaj? Więc niech to dzisiejsze poselstwo jakoś w nas pracuje, bracia i siostry. Uzyskaj i składaj dobre świadectwo. Jeśli popsułeś świadectwo, to szybko je naprawiaj. Na szczęście jeszcze chodzimy po tej ziemi i to możemy zrobić. Powstańmy do modlitwy.